Są nowe zalecenia dotyczące zdrowego żywienia i aktywności fizycznej seniorów. Co z nich wynika i jak na ich podstawie zbudować swój własny sposób na lepszy komfort życia w starszym wieku? O tym mówić będziemy w tym wydaniu Szlachetnego Zdrowia. A gościem audycji jest profesor Barbara Bień, kierownik Kliniki Geriatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dzień dobry, pani profesor.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Przed mikrofonem Włodzimierz Filipowicz. Dzień dobry. Podczas styczniowego, trzeciego Narodowego Kongresu Żywieniowego przedstawiona została piramida zdrowego żywienia i aktywności fizycznej dla osób w starszym wieku. Po pierwsze, starszym to znaczy w jakim wieku, pani profesor?
No nie ma takiego jednego progu. Można rozszerzyć tą definicję od powiedzmy sobie 60 czy 55 nawet lat, delikatnie mówiąc, bo już wchodzimy, powinniśmy wtedy najbardziej myśleć o okresie starszym. Natomiast tak naprawdę ja jako geriatra definiuję starość mniej więcej około 75 roku życia i więcej.
A druga sprawa, to warto właśnie o tej nowej piramidzie szerzej coś powiedzieć, bo ona jest dość istotna i zawiera pewne zmiany. Skąd się te zmiany w ogóle biorą? Dlaczego ona jest nowa? Czym się różni od tej, która do tej pory obowiązywała?
Coraz więcej badań w tej chwili się publikuje i analizuje i zwraca się uwagę, że tylko i wyłącznie dieta to nie wszystko. Odżywienie człowieka ma kluczowe znaczenie dla zdrowia szeroko pojętego, ale żeby mieć apetyt i żeby poprawnie się odżywiać, powinniśmy jednocześnie z odpowiednią dietą być aktywni i tutaj ta aktywność fizyczna już troszkę wcześniej weszła do piramidy jako podstawa jej, czyli ta baza, na której budujemy odpowiednio skomponowane posiłki, a obecnie dodano jeszcze w takim jakby szczególnym podkreśleniem czy adresowaniem tej piramidy do osób starszych właśnie aktywność społeczną. Aktywność społeczną, o której się w ogóle przedtem nie mówiło, która ma znaczenie obok aktywności fizycznej ogromne, jak gdyby utożsamia, bo co to znaczy być aktywnym społecznie? Ja to sobie to wyobrażam towarzystwo. Towarzystwo przy stole, towarzystwo w kuchni, możliwości w ogóle interakcji z członkami rodziny. To jest jak gdyby antidotum na samotność. I myślę, że w kontekście ludzi starszych można by jak najbardziej przyklasnąć temu zaleceniu.
Czyli podstawą jest ta aktywność, po pierwsze fizyczna, a po drugie społeczna. A w tej społecznej aktywności to są jakieś nadzwyczajne rzeczy, czy to jest udział w polityce, w samorządzie, czy też jest to taka zwykła aktywność w sensie społecznym, czyli idziemy do kościoła.
Tak. Właśnie w każdym względzie. I tutaj można by powiedzieć, że rodzaj aktywności zależy od charakteru człowieka, od jego upodobań, hobby, jego przyzwyczajeń. I aktywność społeczna rozumiana w takim biernym aspekcie, słuchanie polityków w radiu, to też jest jakieś angażowanie swoich emocji i później zachowań, chociażby wyborczych. Ale aktywność w znaczeniu takim bezpośrednim, czyli czynnym, no to jest nawet ta banalna rozmowa, powiedzmy sobie, osoby, która jest przykuta do łóżka czy fotela z bliską sobie przyjaciółką, córką, wnukiem, przez telefon, a lepiej, żeby to były chociażby sporadyczne, ale jak najczęstsze kontakty face to face, takie bezpośrednie, ludzkie. To jest niezwykle ważny element, żeby poprawić sobie jakość życia, żeby pozytywnie patrzeć, żeby móc w ogóle mieć wpływ na dobór posiłków, na urozmaicenie tych posiłków, bo odżywianie człowieka starszego to nie tylko laboratoryjne dostarczanie pewnych norm żywieniowych. to jest pewnego rodzaju sztuka doboru tych nutrientów, tych składników odżywczych, które dany organizm w danym momencie najbardziej potrzebuje. Jeżeli byśmy mieli na przykład wspaniałą dietetyczkę, wyobraźmy sobie, że mieszkamy w pensjonacie z kucharką, która robi co może, żeby dogodzić swoim pensjonariuszom, ale daje posiłki takie, jakie jej by smakowały lub być może podobne do zalecanych przez właśnie dietetyków. I jest to jednak dobór odgórnie proponowany przez dietetyka. Natomiast my w codziennym życiu kierujemy się naszymi takimi smakami, smaczkami, zapachami. Czyli jeżeli robi nam zakupy bliska osoba, to najlepiej, żeby patrząc na wybór produktów, chociażby w lodówce garmażeryjnych, zadzwoniła i zapytała: wiesz, mamo, wolisz dzisiaj śledzika, czy może lepiej kupić ci na przykład plasterek salcesonu? Ten zapach, to od razu osoba, która odpowiada, mówi: wiesz co, nie, bo wczoraj jadłam to, wiesz, może byś mi kawałeczek jakiegoś tam galantynki wzięła, albo sałatki, coś ostrego, czyli coś urozmaiconego. To jest wpływ na takie wykorzystanie naszych zmysłów, powonienia smakowych, żeby sobie uzupełniać te braki.
To zacznijmy tę piramidę trochę układać. No, ten dół to jest ruch i aktywność społeczna. Dalej to jest odżywianie. Co tu podstawą jest?
No, obecne zalecenia mówią zawsze o warzywach i owocach jako takim podstawowym źródle. To są w gruncie są to de facto węglowodany. Węglowodany i tutaj można je postrzegać jako korzystne, czyli te złożone, czyli różnego rodzaju takie przetwory, powiedzmy sobie kasz, czy bardziej urozmaiconych z pierwszego przemiału, typu powiedzmy sobie bułeczki musli, czyli tak, żeby nam ten ilość błonnika dostarczyć. I jest to jakby podstawa. Ona mniej więcej 60% zapotrzebowania dla młodego człowieka powinny stanowić węglowodany. U osób starszych właśnie ta pula, mimo że jest podstawą, to powinna być troszeczkę ograniczona, a konto innych składników
czego?
Dużych. I tutaj głównie myślę o białku i o na końcu o tłuszczach. To są te główne elementy, ponieważ w tych właśnie przetworach czy produktach są rozpuszczalne i minerały, i witaminy. Musimy pamiętać, żeby za bardzo nie redukować tłustych pokarmów. Tutaj myślę już o osobach, które boją się cholesterolu, żeby to były raczej przetwory oparte o olej, czy to rzepakowy, czy oliwę z oliwek, które również mają tę swoją quantum satis kalorii, ale są jednocześnie rozpuszczalnikiem dla witaminy A, D, E, K, czyli tych wszystkich witamin niezbędnych do naszej codziennego metabolizmu.
Za chwileczkę powiemy, jak nowa piramida żywieniowa może być też pretekstem do tego, by zmienić nasze różne czynniki, na które mamy wpływ, będąc już w starszym wieku. Dieta i aktywność seniorów to temat dzisiejszej audycji, a gościem programu jest profesor Barbara Bień, kierownik Kliniki Geriatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Pani profesor, słuchacze, ci, którzy wnikliwie przysłuchują się temu, o czym pani mówi, pewnie chcieliby, żeby pani po prostu podała taką jedną receptę, jak się powinno odżywiać, będąc już po 60, po 70 i po 80. Czy jest to możliwe?
Jedna recepta dla wszystkich, no to byłoby duże uogólnienie i to by przyczyło temu, co powiedziałam wcześniej. A myślę, że taką ogólną zasadą na starsze lata, biorąc pod uwagę deficyt naszych tkanek mięśniowych, również tych mięśni gładkich, budujących przewód pokarmowy, które stają się bardziej leniwe. Więc tutaj na pewno taką uniwersalną receptą to są warzywa i owoce. Ale przede wszystkim warzywa, żeby przynajmniej połowę tego, co spożywamy, ten talerz dobowy, jedzenia, żeby połowę tego talerza zajmowały właśnie warzywa.
Dwa liszki sałaty i już jest połowę talerza z wyglądu.
No ale jeżeli weźmiemy do tego kaszkę, czyli produkt, który uzupełnia, albo na przykład, żebyśmy ulubili sobie dużo zrobić surówki z marchewki, albo z buraczków, albo z spora, to już jest rewelacja. Jeżeli nie możemy tyle jeść, albo ząbki nie pozwalają, to warto skorzystać z musów warzywnych. I tu podkreślam, nie owocowych. Owoce uzupełniają, ale taką podstawą powinny być właśnie warzywa. I te kolorowe są najcenniejsze. Czyli pomidory, papryka. To są różnego rodzaju właśnie kolorowe buraki chociażby. Czy patisony. Tego typu rzeczy. Gdybyśmy sobie tak spojrzeli na dietę śródziemnomorską, to jest taki złoty środek, do której powinniśmy dążyć, oczywiście o tyle, o ile mamy dostępne te produkty.
No teraz pora roku to nie jest taka, że te produkty są dostępne. Część z nich to są na przykład pomidory, które leżą 2 tygodnie i nic
teraz
się z nimi nie dzieje.
Nie,
więc
nie.
To co w tym pomidorze jest?
Najlepiej
skoro on się
teraz
nie psuje.
Korzystać z polskiej kiszonej kapusty. To jest wspaniały
zamiennik. Ale nie wszyscy mogą jeść kapustę.
Jeżeli jest ukiszona, to jest lekkostrawna. Jeżeli ktoś nie ma ząbków, to trzeba to dodatkowo rozdrobnić, polać oliwą z oliwek, uzupełnić tartym jabłuszkiem i jest wspaniały codzienny posiłek. Jaki dowóz witaminy C? Największa zawartość witaminy C właśnie mieści się w kapuście kiszonej, niedocenianej. Również ogórki kiszone, ale nie konserwowe. To też powinno gościć na naszych talerzach.
Jeszcze picie.
Właśnie, picie to jest tak w starszym wieku taki temat tabu, ale po co, bo będę musiał częściej do toalety chodzić. Właśnie pijemy dużo. Należy pamiętać, żebyśmy, my geriatrzy zalecamy 30 ml na kilogram masy ciała, ale średnio to jest około 1,5 litra. Jeżeli ktoś ma dużą masę, powinien około nawet do 2 litrów płynu wypijać.
Płynu to znaczy?
Płynów, czyli najlepiej, żeby to była woda, herbata, nawet kawa. Ostatnio badania wskazują, że nawet 2-3 filiżanki kawy poprawia funkcje poznawcze,
ale
czyli naszą
strony
pamięć. Nie, no. I wcale się nie boimy tej kawy. Kiedyś mówiono, że będę mieć palpitację serca. Jeżeli pijemy niezbyt mocną, a dodamy odrobinę na przykład mleka skondensowanego, jest to wspaniały napój, który nam pobudza funkcje poznawcze, pamięć przywraca i tylko jak gdyby zachęca do aktywności, żeby jak najkrócej siedzieć i jak najmniej polegiwać. Trzeba zawsze być gotowym do ruchu i chociażby po domu, jeśli tylko można, bo zimą wiadomo ślisko, trzeba się ruszać.
Chociażby... Panie profesor, ale mówi się, że kawa powoduje również, że wydalamy dużo wody, płynów, także...
No, jedni wydalają, drudzy nie, dlatego trzeba pić w ogóle najlepiej wodę. Wodę może być niekoniecznie tą mineralną, kosztowną, którą trzeba dźwigać do domu. Wystarczy przygotować dzbanek zwykłej wody i na przykład zaprawić ją plasterkiem cytryny czy limonki i pić.
Nowa piramida żywieniowa jest też pretekstem do rozmowy na temat czynników, które decydują o długości życia osób starszych. A pani profesor jest współautorką badań i artykułu Czynniki prognostyczne długoterminowego przeżycia geriatrycznych pacjentów, co powinniśmy rekomendować osobom starszym. Przetłumaczyłem to, bo artykuł jest po angielsku. Czy wnioski z tych badań potwierdzają kierunek zmian w tej właśnie nowej piramidzie żywieniowej dla osób w starszym wieku?
Ja myślę, że piramida jak gdyby nie odnosi się bezpośrednio do tego, bo ona jak gdyby wskazuje nam tą proporcję składowych diety. Natomiast wnioski z tego badania mówią o tym, że tak naprawdę nie należy dążyć do spadku masy ciała. Każdy słyszy z telewizji, z radia, że otyłość jest największym naszym wrogiem. Natomiast starzejąc się, fizjologicznie będziemy tracić odrobinę już po 70 roku życia swoją najcenniejszą składową masy ciała, czyli masę mięśniową. I to jest jak gdyby największe zagrożenie, a konto oczywiście tkanki tłuszczowej. I okazuje się, że wyższy wskaźnik masy ciała, popularny BMI, wcale nie jest w naszych badaniach dla osób pod 80 tym wrogiem, że osoby, które dysponują tym zapasem, rezerwą tłuszczu, czy też właśnie i częściowo, bo ten tłuszczyk musi być noszony przez szkielet i mięśnie, dysponują, mają większe, dłuższe prognozowanie trwanie życia. I to jest pewnego rodzaju paradoksem, o którym nawet niekiedy specjaliści chorób wewnętrznych nie zdają sobie sprawy, czy endokrynolodzy. To się zaczyna o tym mówić, że po 70 roku życia nie należy się odchudzać, jeżeli to w sposób niezwykle ostrożny, pod kontrolą i dietetyków, i lekarzy.
Jak to się zmienia właśnie wraz z wiekiem, za chwilę wyjaśnimy. Dziś mówimy o diecie i aktywności seniorów i wpływie właśnie tych dwóch czynników, ale nie tylko tych, na długość życia w starszym wieku. Pani profesor Barbara Bień w 2008 roku prowadziła badania wspólnie ze swoim zespołem. Przebadano wówczas 478 osób, pacjentów w wieku mniej więcej 78-80 lat. To różne były przedziały, bo byli i starsi, i młodsi, ale to można powiedzieć ogólnie 80, tak. No i na podstawie tych badań są pewne właśnie wnioski, które opublikowała pani w artykule, bardzo ciekawym, z którego wynika coś, co przeczy trochę temu, co słyszymy idąc do lekarza, bo w czasie życia w średnim, a nawet w starszym wieku słyszymy często od lekarzy, aby dbać o właściwy poziom cholesterolu, uważać na otyłość, a z państwa badań wynika, że w przypadku starszych osób ten wskaźnik BMI na poziomie 36 jest najbardziej korzystny. 36! To jak ja mam 29, to już się boję, że jestem otyły. A to jest taki przedsionek.
Tak. I tutaj chciałabym zwrócić Państwa uwagę na jedną rzecz, że podkreśliliśmy to w dyskusji, że ten wskaźnik 36 u 80-latka oznacza około 25-28 u osoby w wieku średnim młodym. Dlatego, że na starość się zdeptujemy. Skraca nam się wysokość ciała, a przecież body mass index, czyli BMI, jest to iloraz masy ciała podzielonej przez wzrost w metrach do kwadratu. Jeżeli się zdepczemy, a średnio między 30 a powiedzmy 80 rokiem życia, wzrost nam się gubi około 10 cm, nawet 12, 15 u niektórych, to licznik pozostaje ten sam, ale mianownik tego równania ulega znacznemu zmniejszeniu. Czyli ta sama waga podzielona przez mniejszą wartość daje nam znacznie wyższy, taki troszeczkę powiedziałabym sztucznie zawyżony BMI. Czyli gdybyśmy wzięli pod uwagę, że jednak się starzejąc, a zmniejszamy swoją wysokość, to można by powiedzieć tak, utrzymujmy swoją masę ciała taką, jaką żeśmy mieli w latach 50-60 lat do 70. I wtedy body mass index będzie nam iść do góry, natomiast my wcale nie będziemy, że tak powiem, tyć, czyli powiększać swojej masy ciała, tylko te proporcje w liczniku nam się, wynik tego ilorazu będzie nam się zwiększał.
I dlatego te 36 to nic przerażającego.
To nic przerażającego. To są dane dla osób, które niestety mają często gibus, czyli garb, mają odwodnione krążki, spłaszczone wysokości kręgów, kręgosłupa, czyli to jest suma tego, co się składa na wysokość ciała ludzkiego. Zmieniamy się wraz z wiekiem. I to widać gołym okiem. Niekiedy patrzymy, raptem moja spódnica się zrobiła za długa, czy płaszcz zaczepiam idąc. A to wynika z tego, ten sam płaszcz, który mam od 15-20 lat, raptem staje się za długi. Wynik niestety biegu czasu i starzenia.
No i to jest właśnie to, o czym tak naprawdę chyba niewiele osób wie albo
nie
zdaje sobie sprawę.
Sobie tak.
Bo my patrzymy na nasz wzrost tak, jakby on był zawsze ten, kiedy tak, zapisali tak. nam kiedyś w dowodzie osobistym.
Tak. Teraz i nawet tak powtarzamy.
Nie wiem, i tak go powtarzamy. Było 172 i 172 jest, ale gdyby tak naprawdę zmierzyć, to by się okazało, że to jest 160 ileś już, a z wiekiem może być nawet i 150. No te 10 centymetrów możemy zgubić w ciągu życia.
A my mierzymy
życia.
Wszystkich pacjentów przy wejściu do naszej kliniki, także my mamy naprawdę taki wzrost, jaki faktyczny jest u pacjenta.
To teraz za chwileczkę spróbujemy powiedzieć o tym, jaki wpływ mogą mieć na długość życia takie czynniki jak przebyte choroby i incydenty, które zdarzają nam się w trakcie życia. Geriatria, profesor Barbara Bień, kierownik Kliniki Geriatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, jest gościem dzisiejszego programu. Rozmawiamy o żywieniu, aktywności seniorów i wpływie innych także czynników na ich długość życia. Osoby w starszym wieku mogą mieć już za sobą lub być właśnie w trakcie leczenia różnych chorób, które z nich mogą mieć największy wpływ na długość życia, pani profesor.
Wszystkie choroby przewlekłe, które kończą się zmniejszeniem aktywności życia codziennego, wpływają niezależnie na skrócenie trwania życia. Tak wyszło w tych badaniach między innymi, czyli tak zwany Instrumental Activity Daily Living, ADL. Przez to rozumiemy robienie takich zwykłych czynności jak podróżowanie, zakupy, przygotowywanie posiłków, spacery, chodzenie i tak dalej.
Nawet ubieranie się.
Tak, wszystkim. No już to są tak zwane podstawowe, tak. I te czynności są, deficyt w tych czynnościach jest zazwyczaj skutkiem najróżniejszych schorzeń. Mogą być to różne choroby. Najczęściej w naszej sytuacji są to choroby narządu ruchu, ponieważ choroba zwyrodnieniowa jest takim powszechnym naszym, no powiedziałabym, patologią obecną wśród osób w wieku starszym. Ale wszystkie inne. Mam tutaj na myśli niestety chorobę Alzheimera, jeśli mówimy o późnej starości. Mam tutaj na myśli również depresję. Mam tutaj na myśli choroby układu sercowo-naczyniowego. Jeśli ktoś ma duszność, jeśli ktoś ma obrzęki, jeżeli ma tego typu dyskomfort czy zaburzenia rytmu, to wiadomo, że on będzie wolniej chodził, bo będzie musiał, że tak powiem, no, poodpoczywać na półpięterkach i tak dalej. Czyli będzie to ograniczało jego aktywność życia codziennego. Czyli nie ma jak gdyby dymu bez ognia. Tym ogniem jest choroba, dymem jest skutek, czyli ta niesprawność. I niestety musimy bardzo dbać o to, żeby kontrolować, czy to przebieg cukrzycy, czy to przebieg niewydolności serca, czy choroby niedokrwiennej serca, żeby jak najmniej i powikłań tych chorób sprowadziło do niesprawności.
Pani profesor, a co wynika z Państwa badań na temat wpływu leczenia cholesterolemii u pacjentów wcześniej leczonych, no właśnie z powodu układu krążenia, czy też wysokiego bardzo poziomu cholesterolu, trójglicerydów. Jaki wpływ może mieć leczenie lub utrzymywanie tego poziomu? W ogóle jaki ten cholesterol powinien być w starszym wieku?
Tutaj kardiolodzy się upierają, bo tak wychodzi z badań kardiologicznych, epidemiologicznych, populacyjnych, że cholesterol należy do czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca. Ja to już częściej się spotykam ze skutkami tej choroby niedokrwiennej, czyli zaburzeniami rytmu, czy niewydolnością serca. A częściej się spotykam z takimi skutkami jak miażdżyca tętnic dogłowowych, czyli tętnic szyi kręgowych i zawroty głowy itd., itd. Czyli wszędzie musimy utrzymywać pewną równowagę, nie popadać ze skrajności w skrajność. Dla mnie stosowanie statyny, które są najczęściej w tej chwili proponowane, które obniżają poziom cholesterolu, niekoniecznie jest to celem obniżenie cholesterolu, bo skutki takiego obniżenia by musiały procentować po 10-15 latach przyjmowania tego leku, prawda? Czyli zmniejszanie się, to co się stało, to co mamy w naszych naczyniach nagromadzone, to już będzie, to się nie rozpuszczą te blaszki. my stosując statynę właściwie ograniczamy wskazania do sytuacji, kiedy pacjent jest bezpośrednio po zabiegu angioplastyki czy po incydencie mózgowo-naczyniowym, prawda, po tak zwanym przejściowym niedokrwieniu mózgu czy po udarze. Wtedy słuchamy się, tak, dajemy statynę w stosunkowo niewielkiej dawce, jeżeli pacjent ma wysokie wartości tego tak zwanego złego cholesterolu, zwłaszcza LDL. Ponieważ ludzie, którzy dożywają do tej osiemdziesiątki, to raczej są tymi szczęśliwcami. Oni jakby przeszli te zagrożenia udarami, które kończą się zgonem, zawałami, które kończą. To jest wyselekcjonowana populacja. Trzeba mieć tą świadomość. Czyli tutaj rola cholesterolu jest troszeczkę inna. Albo wątroba pacjenta świetnie sobie radzi i metabolizuje, bo jest to niesamowicie ważna część naszego ciała. Cholesterol jest substratem, produktem wyjściowym do produkcji hormonów. Wszystkich hormonów sterydowych, czyli wszystkich tych, które nie tylko zawiadują naszym mózgiem, regulują przemiany w naszym organizmie, ale również budulcem do tworzenia nowych tkanek, czyli ścian komórkowych, bo to jest główny z fosfolipidów i jako, powiedzmy sobie, skutek metabolizmu cholesterolu. Czyli mówiąc o tej równowadze, balansie, mówię tak, że jeżeli pacjent nie miał do tej pory jakichś incydentów typu zawał, udar, a ma podwyższony poziom cholesterolu, to nie zalecałabym stosowaniu tylko po to, żeby obniżyć, prawda? Jeżeli nie ma nadciśnienia, nie pali papierosów, nie pije alkoholu, czyli nie ma takich innych czynników, które mogłyby wespół zespół jakby zadziałać szkodliwie, czyli zablokować którąś z tych naczyń. Jeżeli natomiast miał taki incydent, to podaje nie po to, żeby obniżyć cholesterol, tylko wykorzystuje działanie statyny jako jego działanie plejotropowe, czyli stabilizujące płytkę miażdżycową w ścianie naczyniowej. Czyli tak jakby przyklejają się te płytki, nie zieją, nie kwitną. Bo o co chodzi? Czy to w zawale, czy to w udarze, dochodzi do
oderwania.
Bądź kwitnienia skrzeplinkami przy tych płytkach i one z prądem krwi dążą gdzieś do końcowych tych gałęzi układu naczyniowego, blokując większą lub mniejszą naczynko w mózgu czy w sercu. I w innych tkankach również, bo możemy mówić o miażdżycy tętnic kończyn dolnych, także tak samo w tym samym mechanizmie. Także no, co się stało, to się nie odstanie. Jakie mamy naczynia? My na te naczynia najczęściej pracujemy przez całe życie, paląc papierosy, co bardzo przyspiesza tworzenie tych płytek poprzez element niedokrwienia, śródbłonka, również dietą bez umiaru, jeżeli współistnieje ta otyłość z cukrzycą na przykład i nie przestrzegamy, bo uważamy, że wystarczy brać pigułkę. Nieprawda. Czasami poprawa aktywności fizycznej i spalanie tych niedopałków w swoim trybem życia zmniejsza zapotrzebowanie na różnego rodzaju leki i o to chodzi.
Czy z tego, co pani mówi, można wyciągnąć taki wniosek, może on będzie zły, ale że jeżeli do wieku, powiedzmy, 60-65 lat nie mieliśmy problemów z cholesterolem i nagle nam się on zaczyna troszkę podnosić, to co wtedy? Bać się, nie mieliśmy incydentów żadnych związanych z cholesterolemią, to jest jakieś zagrożenie i wtedy sięgać po te
leki? Ja bym wtedy powiedziała, że nie. Najpierw zmień właśnie styl życia, czyli bądź bardziej aktywny, czyli spalaj to, co jeszcze nie do paliłeś w swoim organizmie i popraw funkcję wątroby, czyli bo bardzo często tej otyłości osób na przedpolu starości towarzyszy stłuszczenie wątroby. Te tłuszcze się odkładają i poprzez mechaniczny ucisk na komórki, hepatocyty powodują ich niewydolność, prawda? My mamy tą wątrobę, czyli ten narząd, który nam metabolizuje, czyli przekształca zły cholesterol w różne dobre substraty, niestety uszkodzony. Czyli należy zadbać o właśnie dietę bardziej lekką, czyli może mniej tłuszczów zwierzęcych, może jednak więcej ruchu, może jednak leki żółciopędne, są różne, ziołowe, herbatki i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli ktoś jednak tymi metodami nie jest w stanie regulować, to w ogóle można by powiedzieć sobie machnąć ręką, bo to jest jako jedyny tylko, nie leczymy wysokiego cholesterolu jako jednej, jako po prostu laboratoryjnej wartości, tak? My staramy się patrzeć dalej o krok, prawda? Jakie skutki może powodować ten hipercholesterolemia, tak? Czyli powodować właśnie te narastanie płytek, potem wrzodzenie, pękanie i wykrzepianie na ściankach naczyń różnych niepotrzebnych zatorów.
Za chwileczkę już na koniec powiemy, jak możemy pomóc sobie, a także swoim bliskim poprzez umiejętne właśnie współdziałanie i nieprzeszkadzanie, jeśli ktoś ma swoje własne dobre nawyki. W zasadzie odpowiedź na puentujące pytanie w dzisiejszym programie już wcześniej nieco padła, bo chodzi mi o to, w jakim wieku należałoby, myśląc oczywiście o sobie, zacząć stosować zasady zdrowego żywienia i z tej nowej piramidy dla osób starszych, które sprzyjać będzie dłuższemu życiu.
Powtarzam, cały czas powinniśmy to mieć na względzie. I w zasadzie można by powiedzieć, będziemy sobie folgować bardziej i będziemy starsi. To jest bardzo ważne, ponieważ coraz mniej ruchu, mniej aktywności. Im starzejemy się, no starość równa się hipokinezja, prawda? Czyli mniej spalamy. Czyli ten dobowy talerz powinien być mniejszy, jeśli chodzi o kalorie, ale bardziej urozmaicony kosztem zwykłych mączno-węglowodanowych składników, tak? Czyli powinien mieć więcej białka, czyli jajka, ryby, mięsko, chude, warzywa, produkty mleczne, no i koniecznie witamina D3.
Jakie znaczenie ma tutaj ta witamina?
Witamina D3 jest witaminą, jak wcześniej wspomniałam, rozpuszczalną w tłuszczach. Niestety najbardziej dostępne tłuszcze, które są właśnie rozpuszczalnikiem w tej witaminy, to tłuszcze tak zwane olejów czy też tłuszcze rybne, omega-3, które w naszej diecie tak za bardzo nie funkcjonują, bo to są no, częściowo w oleju lnianym, ale głównie źródłem witaminy D i tłuszczu omega-3 jest ryba. I to najlepiej morska, czyli i śledzie, i wszelkiego rodzaju inne ryby, które no, trafiają do nas na rynek często w formie mrożonej. Dlatego polecam wszystkim po prostu przyjmowanie suplementu. Jedynym suplementem przeze mnie polecanym jest witamina D3.
Ile?
Dla osób starszych, które nie wychodzą z domu albo mało wychodzą z domu, tylko tam na 20 minut, polecam przez całą zimę 4000 jednostek międzynarodowych. Natomiast w okresie letnim około 2000 jednostek międzynarodowych. To są tak zwane witamina. Kiedyś się mówiło 800 jako dużo, a dzisiaj się mówi 2000 i 4000.
Ale nawet chyba osoby w średnim wieku też powinny brać witaminę D, bo to zapobiega wielu chorobom.
Tak, witamina D była często kojarzona z krzywicą u dzieci, niedobór tej witaminy, a u ludzi starszych z osteomalacją. Natomiast obecnie ona w ogóle odgrywa, no jest jakby niesamowitą takim hitem, przebojem w tej chwili. Jesienią w Warszawie odbył się wielki kongres na temat witaminy D3 i dowiedzieliśmy się, że jest ona po prostu hormonem tkankowym. Receptory dla tej witaminy wykryto w mózgowiu I dlatego też jest kojarzona z lepszym myśleniem, z równowagą emocjonalną, czyli działa przeciw depresji, poprawia funkcje poznawcze.
Z tego wynika, że witamina D3 powinna być w ogóle bohaterem takiej audycji tak. jak Szlachetne Zdrowie. I postaramy się coś takiego przygotować. Dziś bardzo dziękuję pani za wizytę. Moim i państwa gościem była profesor Barbara Bień, kierownik Kliniki Geriatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Ślicznie dziękuję.
Ślicznie dziękuję również.
Wszystkie archiwalne audycje z cyklu Szlachetne Zdrowie mogą państwo odsłuchać na stronie internetowej Radia Białystok, a sugestie tematów na najbliższe audycje proszę przesłać pod adres mailowy wfilipowicz@radio.białystok.pl. Za chwilę w studiu Marcin Kozłowski i rozpocznie się popołudnie z Polskim Radiem Białystok. Ja dziękuję za uwagę. Włodzimierz Filipowicz. Do usłyszenia.